Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Czytamy dalej kazanie na górze, kazanie o tym, jakie zasady są w Bożym Królestwie, jakie prawa rządzą w tym Królestwie, jacy mamy być, jaką postawę mamy mieć. I tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, to nie są rzeczy, których Jezus by nie uczynił. Tak? On nie wymaga od nas niczego ponad to, co zrobił sam. I tak jak czytamy o tym, to są rzeczy bardzo wymagające, tak? To są rzeczy przekraczające czasami nasze możliwości, to, gdzie jesteśmy w tym momencie, ale Jezus pokazał nam, jak każdą z nich zrobić i pokazał nam, że jako w pełni człowiek był w stanie żyć w taki sposób. I przez to jest dla nas nie wyrzutem sumienia, ale zachętą, tak? Nie zrobił tego po to, żebyśmy my się gorzej czuli, bo on był lepszy, a my jesteśmy gorsi, ale pokazał nam po to, żebyśmy mieli zachętę, że jest to możliwe, że on nam pomoże, że on nas poprowadzi. I 6 rozdział od 1 wersetu do 8, taki krótszy trochę dzisiaj fragment. Pan Jezus mówi tak: wystrzegajcie się obnoszenia swojej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Dlatego, gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym trąbić w synagogach i najwęższych uliczkach, jak czynią obłudnicy, oczekując pochwały. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Gdy ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Również gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swojego ojca, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Taki mamy króciutki fragment. I kochani, to co chcę powtórzyć po raz kolejny jest to ważne. Widać tutaj znowu, czym jest sprawiedliwość tak naprawdę. Tak? My mamy znowu takie ukute, że sprawiedliwość to jest sprawiedliwa odpłata albo właśnie bycie jakimś takim porządnym, zachowanie się według pewnych zasad. Natomiast to co mówi Pan Jezus, mówi tym, że sprawiedliwość jest miłosierdziem. Sprawiedliwość jest miłosierdziem i bardzo blisko wiąże tutaj sprawiedliwość ze wspieraniem ubogich, ze wspieraniem potrzebujących. Tak? Mówi, wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. I tą sprawiedliwością, z którą się obnosili, czy obnoszono wtedy, było właśnie udzielanie wsparcia, dawanie tak zwanej jałmużny. Tak? To jest takie słowo, które rzadko chyba dzisiaj jest używane. Bardziej mówi się wsparcie czy pomoc komuś. Kiedyś mówiło się jałmużna. Także sprawiedliwość jest silnie związana, nasza sprawiedliwość jest silnie związana z tym, jaki mamy stosunek do innych ludzi, w jaki sposób troszczymy się o innych ludzi, tych, którzy potrzebują. I przypuszczalnie potrzebują w różnych sferach, nie tylko finansowo. Chociaż, jak to zawsze bywa, kochani, finanse, jak to mówią, portfel się ostatni nawraca, tak? Więc tak naprawdę jesteśmy tak skonstruowani, że po finansach widać, co jest dla nas ważne, tak? Tam skarb twój, gdzie serce twoje, tak? Czy widać to, gdzie jesteśmy gotowi wkładać nasze finanse, to są te dziedziny życia, które są dla nas najważniejsze, tak? I można sobie zrobić taką analizę właśnie, na co wydaję i przez to zobaczyć, co jest dla mnie naprawdę, naprawdę ważne. A więc sprawiedliwość jest związana z miłosierdziem, ze wspieraniem i z troską o innych. I dzisiaj Jezus tutaj w tym fragmencie porusza właśnie dwa tematy. Jest to zaspokojenie potrzeb innych ludzi i to nazywa sprawiedliwością. I druga część tego wszystkiego jest zaspokojeniem moich potrzeb, tak? Bo no, często tak jest, że żeby zaspokajać czyjeś potrzeby, to musimy, czy chcemy mieć poczucie, że moje potrzeby są zaspokojone, tak? I ta druga część o zaspokojaniu naszych potrzeb, Jezus mówi o modlitwie, tak? Mówi o modlitwie. Także dwa te tematy są bardzo ważne. I obie te rzeczy były ważne i dalej są ważne w tych religiach Bliskiego Wschodu. Jałmużna i modlitwa. Jeżeli pamiętacie, jak Madżet był tutaj, tak, nasz przyjaciel z Bliskiego Wschodu i opowiadał o filarach islamu, to dwa z tych filarów ważne to były modlitwa i jałmużna, tak, między innymi. I tak samo w judaizmie, tak? Modlitwa i jałmużna to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. I wiecie, czytałem sobie takiego człowieka, który nazywa się profesor Bailey. On mieszkał na Bliskim Wschodzie, był misjonarzem przez prawie 50 lat na Bliskim Wschodzie. I kiedy mówił właśnie o wspieraniu ubogich, to mówił, że jest to tam na Bliskim Wschodzie jest to wręcz pewien balans, że bycie ubogim to jest świadczeniem pewnych usług. Usług takich, żebyś ty mógł pokazać swoją pobożność. Czyli ubodzy tam są dumni z tego, że są ubodzy i mówią, ja jestem ubogi i ty powinieneś to docenić, bo dzięki mnie ty możesz pokazać swoją pobożność. Więc mają takie wręcz podejście właśnie, że ubóstwo nie jest czymś wstydliwym, tylko jest wręcz właśnie takim, że no Bóg daje tobie mnie, żeby twoja prawdziwa pobożność mogła się uwidocznić. I my dzisiaj jakby mamy trochę inne podejście, tak? Kiedy myślę, że może to być związane z czasami reformacji, i bo myślę, że ten takie średniowieczne chrześcijaństwo może było bardziej podobne, ale w czasie reformacji zaczęto mówić, że twoje błogosławieństwo zależy od twojego życia z Bogiem, tak? I każdy jest kowalem swojego losu. Gdzieś tam to były początki takiego właśnie indywidualizmu, że każdy odpowiada za siebie i teraz w zależności jak będziesz z Panem Bogiem żył, takie błogosławieństwo otrzymasz i w zasadzie jak twoje błogosławieństwo, dzisiaj to jest do ekstremalnej postaci doprowadzone w takiej Ewangelii prosperity, tak jak mówimy, czy jak to po polsku się ładnie nazywa, sukcesu, tak, że im więcej masz pieniędzy, im bogatszy jesteś, tym to znaczy, że bliżej z Panem Bogiem żyjesz i funkcjonujesz. I może reformatorzy nie szli w tą stronę, ale też mówili, że twoje jakby no błogosławieństwo w twoim życiu jest związane z twoją pobożnością, tak? I pobożny człowiek nie będzie ubogi. I jest w tym jakby pewna prawda, bo Bóg obiecuje, że będzie się o nas troszczył. Tym niemniej, jak czytamy Nowy Testament, to Paweł cały czas zbierał na wierzących w Jerozolimie, tak? Którzy teoretycznie powinni być najbardziej pobożni, pierwsi, wierzący, a jednak cały czas byli w potrzebie, bo mieszkali w ubogiej części świata, w ubogim miejscu i wymagali tego, żeby inne kościoły troszczyły się o nich też finansowo. Także my dzisiaj nie na tyle zmagamy się z tym sprawiedliwością na pokaz, ile czasami w ogóle zmagamy się z tym, żeby wspierać kogoś, tak? Bo nie wiem jak u was, ale często taka myśl się pojawia, może jak się widzi człowieka właśnie takiego ubogiego, to niektóre myśli takie głębokie są, pewnie sam sobie winien jest, nie? Dlaczego ja mam mu pomóc, jak pewnie to jest spowodowane jego jakimiś tam problemami, albo złymi decyzjami w życiu, albo czymkolwiek. I mamy, myślę, czasami trudniej nam jest w ogóle przekonać się do tego, żeby kogoś wspomóc, niż mamy problem z takim dawaniem na pokaz, tak? Bo to, co Jezus piętnuje tutaj, piętnuje zachowania takie, które były w tamtej kulturze. Ponieważ jałmużna była związana z pobożnością, to każdy chciał pokazać, jak bardzo pobożny jest i jak ładnie daje. Ale nie jest to, nie jest, czasami to i nas dotyka. Ja pamiętam taką historię, nie powiem dokładnie gdzie i jak, ale znacie taką, pewnie słyszeliście o takiej akcji Szlachetna Paczka, tak? Gdzie wspomaga się ubogich. No i w jednym mieście, kiedy robiono akcję Szlachetnej Paczki, nagle na wolontariusza zgłosił się miejscowy polityk, który gdzieś tam w miejscowych wyborach startował, no i miał tam być wolontariuszem, pomagać. No i ciekawostką, cała grupa była ciekawa, bo wyglądała jego pomoc tak, że kiedy w ostatni dzień te paczki są wręczane ludziom, rozwożone do ludzi i to jest taki dzień, kiedy jest dużo pracy i naprawdę wszyscy muszą współpracować ze sobą, żeby obsłużyć wszystkie rodziny, odebrać paczki od tych sponsorów, tak, i przekazać je rodzinom potrzebującym, no to ten pan polityk zjawił się w tym magazynie paczki z ekipą mediów miejscowych, po czym z tymi mediami pojechał do 3 rodzin, które on jakby miał obsłużyć, po czym po pojechaniu do 3 rodzin znikł, zmył się po prostu, przepadł i więcej go już nie widział nikt w tym magazynie Szlachetnej Paczki. Także no, w wyraźny sposób robił sobie po prostu reklamę i nie interesowała go rzeczywista pomoc czy rzeczywiste przyłożenie ręki do czegoś, a jak po prostu formalne pokazanie się, że jestem, uczestniczę, telewizja go nakręciła i potem było do widzenia, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany. I myślę, że to jest taki współczesny trochę przykład, tak, że możemy sobie zrobić czasami, czy chcieć zrobić reklamę na pomaganiu. I Jezus piętnuje to, tak? Jezus, wiecie, w ogóle jak patrzymy na Jezusa, Jezus rzadko piętnował przekonania ludzi. My dzisiaj walczymy o przekonania, tak? Ty źle myślisz, ty źle wierzysz, ty coś robisz nie tak. Jezus, znaczy, może piętnował, ale to nie było to najgorsze, tak? Dlatego, że przekonania można zmienić. Dzisiaj myślę to, jak jestem szczerym człowiekiem, to mam prawo być w błędzie, mam prawo czegoś nie rozumieć, mam prawo źle na jakiś temat myśleć nawet, bo jestem tylko człowiekiem. I jeżeli ktoś mnie poprawi, jeżeli ktoś mi pomoże dojść do innych wniosków, to mogę zmienić swoje przekonania, tak? Zakładając, że jestem szczery w tym, bo są czasami takie sytuacje, że ja w to wierzę i koniec, stąd się nie ruszę i stąd nie pójdę. Ale Jezus piętnował obłudę, tak? I to słowo obłuda można by inaczej powiedzieć, czy hipokryzja, chociaż oba te słowo hipokryzja jest mało znane, ale można je krótko powiedzieć aktorstwo. Jezus piętnował aktorstwo, czyli robienie czegoś, w co się tak naprawdę nie wierzy, robienie czegoś na pokaz, robienie czegoś, czego nie ma w środku, w człowieku, w jego wnętrzu. I to był ten najgorszy grzech faryzeuszy, to był ten kwas faryzeuszy, o którym Pan Jezus mówił, że oni robili coś, pokazywali, jacy są dobrzy, jak bardzo Boga chcieliby kochać, podczas gdy w ich wnętrzu, w środku tak naprawdę tego wcale nie było. Były jakieś inne potrzeby były pierwsze. To znaczy oni najprawdopodobniej, owszem, chcieli mieć coś wspólnego z tym Bogiem, ale najważniejsze dla nich było to, być może kim oni byli i jak ich postrzegano, jak wyglądali, jak funkcjonują, jak ludzie na nich patrzą. I oczywiście musimy rozumieć, że ta kultura Bliskiego Wschodu do dzisiaj jest kulturą, tak się na to mówi, jest kulturą wstydu. Czyli najważniejsze jest, jak ludzie cię postrzegają. U nas w Polsce my jesteśmy taki, też taką trochę kulturą wstydu. U nas też to jest dosyć ważne, jak cię ludzie postrzegają, ale jest coraz mniej jakby to z napływem zachodniej kultury, która jest kulturą winy, tak? Tam jest problem, masz jak czujesz się winny. Natomiast na Bliskim Wschodzie nikt się nie, no, jakby coś takiego jak wina jest mało istotne. Ważne, żeby wstydu nie było. Nie? Jak nie będzie wstydu, to jest wszystko dobrze. Jak cię nie złapali, to jest wszystko okej. Ważne, jak wyglądasz, jak pokazujesz się. I to właśnie zawsze piętnował Jezus. Także, kochani, nasza sprawiedliwość ma być szczera i prawdziwa. I przynajmniej kiedy ja czytam te teksty, to widzę, że jednak takie nastawienie, że nie pomagamy, bo ktoś sam jest sobie winny, nie jest dobre. Co nie znaczy, że mamy zawsze każdemu i w głupi sposób pomagać, tak? Bo pomagać można mądrze, można pomagać niemądrze, tak? Czyli, nie wiem, dać alkoholikowi pieniądze, żeby poszedł i kupił sobie kolejne pół litra, to najprawdopodobniej nie jest mądre pomaganie, tak? Człowiekowi. Czasami tak. Czasami jak nie wiemy, to być może to my tak, my jesteśmy odpowiedzialni czasami za to, że dajemy, ale też musimy myśleć, żeby nie zrobić komuś krzywdy przez to, że mu pomagamy, tak? Bo tak jak na przykład w tym przykładzie, no to jest robienie komuś krzywdy, tak? Jeżeli ktoś jest uzależniony i dajemy mu pieniądze, wiedząc, że on to przeznaczy dalej na swoje uzależnienie, to jest w pewnym sensie krzywda. Możemy mu dać jedzenie, możemy mu dać, nie wiem, ubranie. To niektórzy mówią, że to też jest krzywda, tak? Bo wtedy on nie musi kupić jedzenia, może to wydać na coś tam. Także różnie to bywa i w każdym pomaganiu trzeba mieć jakiś rozsądek i dozę takiego zastanowienia się. Ale myślę, że to też jest ważne, że czasami musimy pomóc i po prostu pomóc, tak? Powiedzieć, ja jestem od tego, żeby tu pomóc w taki czy w inny sposób, a co ten człowiek z tym zrobi, to jest jakby w pewnym sensie też jego odpowiedzialność, tak? Moja odpowiedzialność przed Bogiem jest pomóc. Jego odpowiedzialnością jest czasami, co będzie z tym dalej. Ale musimy mieć takie nastawienie, tak? I kochani, pomagać można w różny sposób, tak? Tak jak mówię, owszem, to finansowe pomaganie jest takim, jest czymś dobrym, nie ma co się oszukiwać. Biblia często nazywa jałmużny właśnie, kiedy wiecie, do Korneliusza przyszedł anioł, pamiętacie tą historię w Nowym Testamencie, to mówi, twoje modlitwy i twoje jałmużny dotarły przed oblicze Boga. Tak? Nie powiedział, jakby te dwie rzeczy były najważniejsze i przez to Bóg skierował Piotra do Korneliusza, żeby ten głosił mu Ewangelię, bo mówi, twoje jałmużny, twoje pomaganie właśnie ubogim i twoje modlitwy dotarły przed oblicze Boga. Także to, co dociera przed oblicze Boga, to są takie te dwie rzeczy związane ze sobą. Tak? Dalej będziemy mówić, to nie jest kwestia, jak dużo będziemy mówić albo jak głośno będziemy mówić, tudzież krzyczeć, bo nie to dociera przed oblicze Boga. Przed oblicze Boga dociera właśnie nasza troska o innych. Ale często ta troska wcale nie musi być finansowa, tak? Czasami to może być obecność, czasami to może być wsparcie w najróżniejsze sposoby, ale nastawienie naszego serca ma być takie, żeby pomagać. I cała Biblia mówi o tym, że nasza pobożność wyraża się właśnie nie w tym, jak ile pościmy, jak pościmy, nie w tym, co robimy, ale właśnie w tym, jak troszczymy się o drugiego człowieka, jak troszczymy się o innego potrzebującego. I kochani, po tym temacie o pomaganiu Jezus porusza temat modlitwy. I znowu, najprawdopodobniej w jego czasach w Izraelu i możliwe, że też teraz, modlitwa też była czymś bardziej może podobnym do tego, jak wygląda modlitwa dzisiaj w islamie, niż jak wygląda nasza modlitwa taka chrześcijańska, tak? My już bazując na tym modlimy się najczęściej w domu, ewentualnie trochę w kościele, tak? Ale tam z tego tekstu przynajmniej wynika i tak się mówi, że o ile że Żydzi modlili się przynajmniej 3 razy dziennie. Była modlitwa poranna, modlitwa po południu i modlitwa wieczorem, tak? No i można było z tej modlitwy zrobić coś na pokaz, tak jak mówi tutaj Jezus. Ludzie mogli wyjść przed dom czy na główny plac miasta i o określonej porze pokazywać, jak bardzo są pobożni i jak bardzo modlą się. Natomiast to, co mówi Pan Jezus, to mówi, że nasza modlitwa ma być właśnie znowu, czy cały ten temat jest tematem naszej pobożności. Nasza pobożność ma dotyczyć naszego wnętrza. Nasza pobożność, to znaczy, ona może się wyrażać, ale kochani, myślę, że dla nas wszystkich to jest proste. Bardzo łatwo jest odróżnić coś, co jest szczere, od czegoś, co jest nieszczere, tak? Z reguły to nie jest taki wielki problem. Jak ktoś modli się, nie wiem, pięknie, głośno, ale potem na co dzień można zobaczyć, ile te modlitwy, na ile te modlitwy rzeczywiście są z jego wnętrza, na ile one mają odzwierciedlenie w jego codziennym życiu, w jego codziennych relacjach z Bogiem, tak? I z innymi ludźmi. I to jest to, co mówi Pan Jezus. On nie zabrania modlić się głośno w kościele. Dzisiaj to ludzi trzeba zachęcać, przynajmniej w naszych kościołach, tak? To ja i tak jestem pod wrażeniem, że tutaj tak się wszyscy grzecznie, głośno modlą, bo są takie kościoły, gdzie się już nie usłyszy głośnej modlitwy. Po prostu ludzie boją się, wstydzą się, nie wiem, nie chcą modlić się głośno. Ale to jest coś, co zachęca. I ja cieszę się, że modlimy się i jesteśmy, umiemy głośno zawołać, bo jeżeli to jest szczere, jeżeli to jest serca, to zachęca i buduje każdego, kto stoi obok. Natomiast jeżeli to ma być po prostu, mają to być słowa, które nie będą miały pokrycia w rzeczywistości, to czasami lepiej nic nie mówić, tak? Jak w tej przypowieści mówi, cicho mówić do siebie, Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu, zlituj się nade mną i zmień moje serce, niż pokazywać jakąś taką pseudopobożną modlitwę. Bóg widzi to, co jest w naszym wnętrzu, tak? I to jest i zachęcające, i przerażające. Tak? Bo musimy wiedzieć, że zachęcające jest, że nawet jak coś mówisz w sercu, nawet jak coś tli się w twoim wnętrzu, Bóg to widzi. Natomiast przerażające jest to, że widzi nawet te nasze myśli, których byśmy nigdy w życiu nie chcieli wypowiedzieć na głos, czy ujawnić, czy gdzieś tam komukolwiek pokazać. I wstydzimy się ich nawet sami przed sobą, bo myślę, że wielu z nas takie myśli ma, ja na pewno, ale i Bóg to widzi. I niesamowite jest to, że Bóg mimo wszystko nas kocha, tak? Jest któraś pieśń, mówi, widzisz moje serce, a jednak jakby dalej mnie kochasz. I to jest niesamowite, tak? Że Bóg nawet widząc tą naszą często nieprawość, nadal pracuje z nami. Znaczy kocha nas, bo Bóg jest przekonany, że można z nas coś jeszcze zrobić, tak? I to nie znaczy, że kocha nas w takim sensie, że a to bądźcie sobie jacy chcecie, ja i tak was kocham, ale bardziej kocha nas, bo wierzy w nas, że coś z nami jeszcze można zrobić, że można nas zmienić, że można nas poprowadzić dalej, że można uczynić nas trochę bardziej podobnymi do Jezusa. I on jest poświęcony temu zadaniu. On mówi, jak ty chcesz, to ja z tobą będę pracował. Powiedz tylko tak, tak? Jak to ktoś powiedział, Bóg jest dżentelmenem i jak mu nie powiemy, że chcemy, jak mu nie pozwolimy, to nie będzie nic z nami robił, więc to pewne, nazwijmy tak, sakramentalne tak Panu Bogu trzeba zawsze powiedzieć, tak? Trzeba powiedzieć, tak chcę, żebyś coś ze mną robił, tak chcę zmienić tą czy inną rzecz w moim sercu. I można to śmiało powiedzieć, bo Bóg to i tak wie, i tak widzi, co w tych naszych sercach jest. Więc modlitwa ma być prawdziwa pobożność. Jezus mówi, to jest zamknąć za sobą drzwi, schować się i modlić się do Ojca. I teraz kolejną rzeczą, która jest ważna w modlitwie, i do tematu modlitwy jeszcze wrócimy w następnym kazaniu, ale Jezus tutaj mówi jakby dwie rzeczy. Mówi, że nie mamy być w modlitwie jak poganie. I cóż to znaczy? Kochani, pogańska modlitwa, czy w ogóle my, mieszkając na Syberii, mieliśmy styczność z takimi poganami klasycznymi. Ale tak naprawdę wielu ludzi w naszym chrześcijańskim świecie bardzo po pogańsku myśli. Dlatego, że taki właśnie sens myślenia pogańskiego jest taki, że pewnymi zachowaniami albo pewnymi rzeczami można zmanipulować Boga czy jakieś tam duchowe siły, czy bogów, w których poganie wierzą, do tego, żeby zrobili to, co ja chcę. Czyli jest to taka swego rodzaju wiara w magię. Jak ja zrobię tak, to nie będzie wyjścia, Bóg będzie musiał, czy jakiś duch będzie musiał zrobić tak, tak? I na tym polega w samym swoim jakby sensie w ogóle czary i magia. Czary i magia to jest manipulowanie ludźmi, manipulowanie rzeczywistością, manipulowanie duchowymi siłami. Ta klasyczna magia, byśmy powiedzieli, to jest manipulowanie duchowymi siłami, tak? Ale tak naprawdę, kiedy próbujemy manipulować drugim człowiekiem, to czarujemy. To jest dokładnie, posługujemy się tym samym mechanizmem. Możemy się nie posługiwać tam jakimiś zaklęciami, możemy się nie posługiwać jakimiś tam przedmiotami okultystycznymi i tak dalej, ale kiedy próbujemy manipulować drugim człowiekiem, to tak naprawdę czarujemy, bo sensem magii jest zmuszenie kogoś do zrobienia tego, czego on być może nie chce, ale ja chcę, tak? Ja będę robił pewne rzeczy, które będą miały taki efekt, że ten ktoś zrobi to, co ja bym chciał. Więc manipulacja jest formą magii. I niestety jest tą formą magii też, którą jako wierzący, z którą musimy sobie dać spokój. Tak jak mówiliśmy, Pan Bóg nami nie manipuluje. Tak? Pan Bóg czeka na nasze tak. Pan Bóg czeka, aż Mu pozwolimy na pewne rzeczy, aż zgodzimy się. Nie zmusza nas do tego, żebyśmy nie mieli innego wyjścia. Czasami to my sami zapędzamy się w taką sytuację, że już nie mamy innego wyjścia i Bóg na to pozwala. Tak? Czyli Bóg pozwala na to, żebyśmy sami zapędzili się na takie dno, gdzie już nie mamy wyjścia, tylko krzyknąć: Panie Boże, pomóż. Ale On nie sprawia, że my na to dno opadamy. To my sami jesteśmy w stanie. I bardzo nam to dobrze najczęściej wychodzi. Tak? Jak sobie pozwolić, to człowiek prędzej czy później doprowadzi się do sytuacji tragicznej w swoim życiu. I poganie, czy ta modlitwa pogańska polegała na tym, tak jak tu Jezus mówi, na powtarzaniu, na wielomówności, tak? Czyli jak zagadasz tego Boga, jak Mu będziesz głowę odpowiednio zawracać długo, to On da Ci to, co zechcesz, tak? Czyli dużo gadaj, często gadaj, i ten Bóg po prostu będzie miał na tyle dosyć, że zrobi to, co zechcesz. I ciekawe jest, że niektóre przypowieści Jezusa wyglądają, jakby mówiły o czymś takim, tak? Mówią o tym, że tam pukajcie, a wam otworzą, stukajcie, tak? Czy o tym niesprawiedliwym sędzi i tak dalej. I do tego jeszcze kiedyś dojdziemy, ale myślę, że ważne w tym jest rozumieć, że jest różnica między wielomównością a wytrwałością. To są dwie różne rzeczy. Wielomówność i wytrwałość. Wytrwałość to można, kochani, jedno słowo, ale czy przez wytrwałość Pan Bóg czasami sprawdza, czy nam naprawdę zależy na tym, o co się modlimy. Tak? To jest wytrwałość. Że nie, to nie o to chodzi, żebyśmy cały dzień Bogu gadali o czymś, aż Go zmusimy, ale żebyśmy przynosili jakąś rzecz do Niego. I Bóg czeka, tak? Bo my czasami w modlitwie jesteśmy tacy. Dzisiaj się pomodlimy, jutro się pomodlimy, pojutrze się pomodlimy, a potem machniemy ręką, zapomnimy. I to jest znak co? Że w zasadzie sprawa nie jest ważna, tak? To jest tak jak z dzieckiem. Jak mówi, że coś chce, to czasami jak mu pozwolisz parę dni poczekasz, to później zapomina i już nie chce tego. Nie? Czyli wniosek jest jaki? To nie było na tyle ważne, żeby... Nie było to rzeczywiście dla niego ważne. To była zachcianka. Tak? Więc wytrwałość sprawdza naszą jakby powagę tego, na ile my czegoś pragniemy. Natomiast wielomówność jest próbą zmanipulowania Boga. Wytrwałość nie jest manipulacją. Wytrwałość jest pokazaniem, że na czymś nam zależy. Być może ta różnica jest subtelna, ale jest bardzo ważna. Tak? Wielomówność natomiast jest próbą zagadania Boga, zmuszenia Go do tego, żeby zrobił to, co my byśmy chcieli i w taki być może sposób, jakbyśmy chcieli. Tak samo wytrwałości. Wytrwałości można być wytrwałym i czasami wytrwałości trzeba być gotowym na to, żeby powiedzieć: okej, Panie Boże, ja jednak myślę, że być może to nie jest dla mnie dobre i nie chcę tego, albo no skoro mi tego nie dajesz przez jakiś tam bardzo długi czas, to być może zależy, o co się modlimy, tak? Bo to mogą być różne rzeczy, ale czasami Bóg nie musi odpowiadać, tak, na nasze modlitwy. Bóg w ogóle, tak jak czytamy Biblię, to wydaje się, że że Bóg chciałby, żebyśmy modlili się o te rzeczy, które On pragnie, nie które my pragniemy. I to jest coś takiego właśnie, o czym jest taka fajna książka o modlitwie C.S. Lewisa, gdzie on właśnie dzieli, już o tym wspominałem, dzieli modlitwy, tak? Na modlitwy takie, że ja czegoś chcę, takie błagalne, tak? Panie Boże, daj mi to, Panie Boże, daj mi tamto, Panie Boże, daj mi tam jeszcze coś. On mówi, że to są modlitwy w porządku, ale to nie są te najlepsze modlitwy. Najlepsze modlitwy to są te, kiedy to są modlitwy. Mówi, że mamy być współpracownikami Boga, tak? I współpracownik Boga wie, co Bóg chce i modli się o te rzeczy, które są zgodne z Bożą wolą, tak? I wtedy już modlimy się tylko o te rzeczy, które będą, bo jak wiemy, że coś jest Bożą wolą, to możemy się śmiało o to modlić i Bóg nam to da. Natomiast jak modlimy się o coś dla nas, co niekoniecznie może jest dla nas dobre. I to nas prowadzi do drugiej kwestii, że co jest naszą potrzebą, tak? Jezus mówi, nie bądźcie podobni do pogan, wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim je przedstawicie. A przypuszczam, że można nawet powiedzieć, że wasz Ojciec zna wasze potrzeby lepiej niż wy sami je znacie. Tak? Dlatego, że my często myślimy, że jest coś nam potrzebne. Zwłaszcza, kochani, w dzisiejszym świecie. My jesteśmy już wychowani w świecie, w którym z każdej strony ktoś nam mówi, że czegoś potrzebujemy, tak? Każda reklama twierdzi, że potrzebujesz tego, potrzebujesz tamtego, jesteś tego wart, bez tego się nie obejdziesz. My jesteśmy konsumpcjonistami totalnymi, tak? Mamy miliardy niepotrzebnych rzeczy w naszych domach i to dopiero widzimy, jak się przeprowadzamy, tak? Jak człowiek mieszka sobie w jakimś domu, to tak sobie myśli, a mam tych rzeczy trochę, ale tam inni mają więcej. A później zaczyna się przeprowadzać, jak my tutaj i jedno pudełko, drugie pudełko, i się nie kończą te pudełka i nie kończą. I z każdego kąta coś, jakieś rzeczy wychodzą, gdzieś coś leży, gdzieś coś, już człowiek dawno zapomniał, że to ma, a to gdzieś tam jest. I mamy mnóstwo różnych rzeczy. Ja przypuszczam, że nigdy w historii ludzie nie mieli tyle różnych dziwnych rzeczy, które my dzisiaj posiadamy, tak? Nawet głupie ubrania, tak? Przypuszczam, że nawet jakieś 100 lat temu ludzie mieli tam może odświętne ubranie i codzienne ubranie, może zimowe ubranie, i w zasadzie dopóki się to nie znosiło i nie trzeba było tego wyrzucić, nie dało się już tego załatać, zaszyć, tam przenicować i zrobić czegoś, to ludzie mieli. My dzisiaj mamy pełne szafy najróżniejszych rzeczy, tak? Ubrań i wszystkiego. Więc jesteśmy kulturą, w której mamy rozbuchane te nasze potrzeby. Niestety żyjemy w takim świecie. Jesteśmy ofiarami trochę tego świata, ale musimy sobie zdawać sprawę, że musimy zawsze zadać sobie 3 razy pytanie, czy to jest rzeczywiście moją potrzebą, czy ja naprawdę potrzebuję tego, zwłaszcza jeżeli mówimy o jakichś materialnych rzeczach. Dlatego, że tak naprawdę nie potrzebujemy wiele. Tak naprawdę nie potrzebujemy wiele. I trochę wychylając się do przodu, wydaje mi się, że w tej modlitwie, której nas Jezus uczył, Ojcze nasz, zawiera się kilka rzeczy, które są nam naprawdę potrzebne. I oczywiście kilka tych rzeczy ty wymienię. Czyli po pierwsze potrzebujemy, każdy człowiek potrzebuje jakiegoś takiego poczucia przynależności. Tak? I ta modlitwa Ojcze Nasz zaczyna się od tego, od Ojcze Nasz, tak? Od tego, że jesteśmy, mamy jednego Ojca. To nas łączy. Jesteśmy rodziną, tak? W starożytności, w tamtych czasach były tak, dzisiaj rodzina to mama, tata i dziecko, tak? Czy dwoje dzieci, czy ile ich tam jest. Kiedyś to były takie, tak zwane pater familia, tak? Czyli był głowa rodu, i wszystkie dzieci, wnuki, krewni byli mu podporządkowani. I to była jedna rodzina, która miała silne poczucie. To były klany, które miały silne poczucie przynależności. Ta głowa rodu w zasadzie mogła decydować o życiu lub śmierci każdego członka rodziny. I miała prawo oficjalnie reprezentować tą rodzinę przed prawem, przed państwem, tak, i w różnych miejscach. Także ten Ojcze Nasz jest takim właśnie naszym, nasz pater familia to jest nasz Ojciec, tak? To jest ten, który nas reprezentuje, to jest ten, który ma władzę nad każdym z nas i przynależymy do pewnej rodziny. I stajemy się częścią tej rodziny przez wiarę, przez chrzest, tak? I przez to, że czynimy Jezusa naszym Panem i Zbawicielem i mamy Ojca, który nas zespala w jedno. Więc modlimy się o to, przypominamy sobie o tym, mówimy Ojcze Nasz. Potem ta modlitwa wspomina o podstawowych fizycznych potrzebach. Mówi chleba naszego powszedniego, tak? Daj nam tego chleba, tego jedzenia, które potrzebujemy na dzisiaj, tak? Niekoniecznie nawet na najbliższy tydzień, czy dwa tygodnie, czy żeby całą lodówkę zapchać, czy na następny sezon, ale potrzebujemy na dzisiaj, bo nie wiemy, co będzie jutro, tak? Możemy napchać lodówkę i jutro prąd wyłączą i przez tydzień prądu nie będzie i wszystko wyrzucimy. Już nie mówię o tym, że możemy umrzeć w międzyczasie, no ale to już sobie darujmy. Wystarczy prąd wyłączyć i już po tych naszych zapasach będzie w zasadzie wszystko. Trzecią rzeczą, której potrzebujemy, to jest przebaczenie i przebaczanie. Tak? Tam znowu Ojcze Nasz mówi, odpuść nasze winy, tak jak i my odpuszczamy. To jest coś, czego człowiek naprawdę potrzebuje. Z nieprzebaczenia można chorować, tak? Od nieprzebaczenia i potrzebujemy i przebaczać i mieć przebaczenie. I w końcu wsparcie w trudnościach. Nie wódź nas na pokuszenie, tak mówiąc potocznie, tak? Czy tak jak tutaj to tłumaczenie mówi, bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Więc potrzebujemy w trudnych chwilach, potrzebujemy kogoś, kto nas wesprze. I tak naprawdę, jak pomyśleć, to te cztery chyba rzeczy, które wymówiłem, przynależność, fizyczne potrzeby, przebaczenie i wsparcie w trudnościach, w zasadzie to jest wszystko, czego człowiek potrzebuje. Nie potrzebujemy setki ubrań, nie potrzebujemy ton jedzenia. Tak naprawdę te fizyczne rzeczy są tutaj bardzo maleńkim wycinkiem tego, o co mamy się modlić. Więc Bóg zna nasze potrzeby czasami lepiej niż my sami. I w każdej modlitwie modlitwa jest prośbą, a prośba z definicji zakłada możliwość odmowy, tak? Nie wiem, jak byście się czuli, gdyby ktoś powiedział, wiesz co, zrobimy sobie taki układ, że jak ja cię proszę, to ty nie możesz odmówić. Myślę, że nikt z nas by się nie zgodził na taki układ z nikim, bo prośba z definicji zakłada możliwość tego, że kiedy nie możesz, no my jako ludzie, my czasami nie możemy, tak? Ale czasami nie uważamy, że coś jest słuszne i potrzebne. Jak moje dzieci mnie o coś proszą, ja nie zawsze uważam, że to jest słuszne, że powinni mieć taką czy inną rzecz. Więc tak samo jest z Panem Bogiem, tak? Jeżeli zgłaszamy nasze prośby, to musimy mieć takie założenie, że istnieje możliwość taka, że Pan Bóg nie uzna tego za słuszne, bo zna nas, zna nasze potrzeby lepiej od nas samych. Że kochani, kończąc, miało być krócej, wyszło prawie tyle samo. Kończąc, kochani, nasza sprawiedliwość to nasze miłosierdzie. Nasza modlitwa, nasza sprawiedliwość to jest troszczenie się o zaspokajanie potrzeb innych. I Bóg tak czasami działa, że przez nas zaspokaja potrzeby, nasze zaspokaja potrzeby czasami przez innych ludzi i tak to funkcjonuje. Natomiast nasze potrzeby zaspokaja nasza modlitwa, tak? I przez tą modlitwę my zwracamy się do Boga, Bóg wydaje komuś polecenie i ten ktoś może zaspokoić naszą potrzebę, tak? I działa to zawsze właśnie przez centralę, trochę taki system scentralizowany. Nam Pan Bóg mówi, komu mamy, jak mamy pomóc i my nasze prośby zgłaszamy do Pana Boga i Pan Bóg kogoś przysyła często do nas, żeby zaspokoić nasze potrzeby, jakiekolwiek by one nie były. Także o tym pamiętajmy i dlatego musimy i my być gotowi, żeby zaspokajać potrzeby innych. Czy może tak, kiedy każdy z nas będzie gotowy, żeby zaspokajać potrzeby innych, to będzie oznaczało, że i nasze potrzeby będą zaspokojone, tak? Bo ktoś inny będzie gotowy, żeby pomóc nam. Więc nasza pobożność jest związana z naszą jałmużną, pomaganiem i z naszymi modlitwami i zwracaniem się do Boga. I o modlitwie więcej jeszcze będziemy mówić później.